Nastała chwila milczenia. Sindbad zatonął w myślach, które, rzekłbyś, nie opuszczały go nigdy, nawet pośród rozmowy. Franz pogrążył się w owej cichej zadumie, jaka ogarnia nas prawie zawsze, kiedy palimy dobry tytoń, co jakby unosi z dymem wszystkie nasze troski, nękające umysł i zsyła w zamian wszelkie marzenia duszy. Ali wniósł kawę. — Jaką pan pija? — spytał nieznajomy. — Po francusku czy po turecku? Mocną czy słabą, z cukrem czy bez cukru, zaparzoną czy gotowaną? Niechże pan wybiera, przyrządzono ją na wszelkie sposoby. Napije się kawy po turecku. Słusznie, zawołał gospodarz. To dowód, że skłaniasz się pan ku życiu wschodniemu. Bo widzi pan, tylko na wschodzie człowiek zna sztukę życia. Co do mnie, przydał z owym szczególnym uśmiechem, na który Franz zwrócił już był uwagę. Kiedy załatwię w Paryżu swoje sprawy, zechcę dokonać żywota na wschodzie. A wtedy, jeśli raczy mnie pan znów odwiedzić, będziesz musiał szukać mnie w Kairze, w Bagdadzie albo Ispahanie. Dalibóg z łatwością tego dokaże, odrzekł Franz. Czuję bowiem, że wyrastają mi orle skrzydła, dzięki którym świat oblecę w dzień jeden. Oho, haszysz już działa. No to dobrze, otwieraj pan skrzydła. Wzlatuj w nadludzkie dziedziny i nic się nie bój, bo czuwamy nad tobą. A jeśli by pańskie skrzydła, tak jak ikarowe, stopniały w słońcu, ocalimy cię. Powiedział po arabsku coś do Alego, Ali skłonił się na znak posłuszeństwa i wyszedł, lecz się nie oddalił. A tymczasem we Francu dokonywała się dziwna przemiana. Ustępowało zmęczenie fizyczne, które przyniósł mu ten dzień, nie zaprzątał się już wypadkami wieczornymi. Zapadał w ów stan, kiedy zasypiając jesteśmy jeszcze na tyle przytomni, że czujemy, jak zbliża się sen. Ciało jego nabierało jakby niematerialnej lekkości. Umysł ogarniała jasność niezwykła. Wzmagały się władze zmysłów. Horyzont wciąż się rozszerzał, lecz nie był to ów horyzont ciemny, na którego tle szybuje nieokreślona trwoga. Horyzont, jaki widział, nim usnął, ale horyzont błękitny, przezroczy, rozległy, nasycony lazurem morza, złotym migotaniem słońca, zapachem bryzy. Potem, wśród śpiewu żeglarzy tak melodyjnego i czystego, że stworzyłby boską harmonię, gdyby podobna było zapisać nuty, wyłoniła się wyspa Monte Cristo. Lecz nie jako groźna rafa czyhająca wśród fal, ale jako oaza zagubiona na pustyni. Następnie, w miarę jak łódź się zbliżała do chóru, przyłączały się wciąż nowe głosy, gdyż owa czarodziejska i tajemnicza melodia wzbijała się z owej wyspy do Boga, jak gdyby wróżka, na przykład Lorelei, albo czarnoksiężnik, na przykład Amfion, pragnęli tu zwabić duszę albo wybudować miasto. Wreszcie łódź przybiła do brzegu, lekko, bez jednego wstrząsu, jakby wargi dotknęły warg, i nasz młodzieniec wśród owej uroczej melodii zniknął w grocie. Zszedł, a raczej zdawało mu się, że schodzi. Po kilku stopniach, wdychając orzeźwiające i wonne powietrze, jakie musiało unosić się wokół groty Kirke, skomponowane z takich zapachów, iż rozmarza się umysł, pełne takiej gorącości, że rozpalają się zmysły, i zobaczył po raz wtóry to wszystko, co widział przed zaśnięciem: Sindbada, baśniowego gospodarza, i Alego, sługę niemowę. Potem wszystko zatarło się i pomieszało przed jego oczyma, jakby to były ostatnie obrazy wywołane czarnoksięską latarnią, którą gasimy. I znalazł się znów w komnacie, gdzie stały posągi, oświetlonej tylko starożytną lampą rozsiewającą mdły poblask, lampą, co pośród nocy czuwa nad snem albo nad rozkoszą. Były to te same posągi o kształtach bujnych, lubieżnej, pełne poezji, posągi o hipnotyzujących oczach, uśmiechu rozpustnym, włosach bujnych. Fryne, Kleopatra i Messalina. Trzy najznamienitsze kurtyzany. Potem między te bezwstydne cienie wśliznęła się niby jasny promień, niby anioł chrześcijański nawiedzający mieszkańców Olimpu, postać dziewicza, cień spokojny, zjawa łagodna, która na widok owych marmurowych dziewek przesłaniała niewinne lico. Wydało mu się wtedy, że trzy posągi złączyły swoją miłość do jednego mężczyzny i że tym mężczyzną był on, że zbliżyły się do łoża, gdzie spał snem powtórnym. Nogi ich spowijały długie tuniki, piersi były obnażone, loki spływały falą. Pozom tych trzech zjaw ulegliby bogowie, lecz oparliby się święci, rzucały spojrzenia bezlitosne i jarzące. Tak samo wąż wpatruje się w ptaka, a Franz poddał się im. Sprawiały mu ból nieznośny, niby zaciśnięte kleszcze, a zarazem napawały go rozkoszą, jaką daje pocałunek. Wydało mu się, że zamykając oczy po raz ostatni, ogarnął wzrokiem posąg wstydliwy, co zasłaniał swoje wdzięki. I gdy już oczy jego zamknęły się ostatecznie dla spraw rzeczywistego świata, otwarły się zmysły i doznał wrażeń, o jakich nie śniło się nikomu. Wtedy nastąpiła rozkosz nieprzerwana, jaką prorok obiecuje swoim wybranym, amory bez chwili wytchnienia. Ożyły kamienne wargi, piersi zapłonęły żarem, a Francowi, który po raz pierwszy dostał się we władanie haszyszu, miłość ta sprawiała niemal ból, rozkosz ta wydawała się niemal torturą, kiedy czuł na złaknionych ustach wargi posągów gibkich i zimnych jak węże. Jednak im usilniej starał się odpychać tę miłość nieznaną, tym bardziej zmysły jego ulegały urokom tajemniczego snu. I po walce, dla której warto było zaprzedać duszę, skapitulował. Zdyszany, rozgorączkowany zmęczeniem, wyczerpany rozkoszą, poddał się pocałunkom marmurowych kochanek i czarom tej nieprawdopodobnej wizji.